Więc tydzień temu powiedzieliśmy, że chrześcijaństwo jest tą jedyną prawdziwą religią, jeżeli możemy tak to określić. Ale co to znaczy? I wyjaśniliśmy, że nie chodzi tutaj, nie definiujemy chrześcijaństwa w sensie jakiegoś kościoła. Tak, że to nie Kościół zbawia, tylko definiujemy chrześcijaństwo jako pójście za Chrystusem, bo On jest istotą chrześcijaństwa, nie Kościół. Oczywiście Kościół gdzieś tam się pojawia, jest ważny, ale On jest dopiero po Chrystusie, jest częścią Chrystusa, więc najpierw trzeba być w Chrystusie, żeby być w Kościele. Więc to chrześcijaństwo jest tak rozumiane, jest tą jedyną prawdziwą drogą do Ojca, ponieważ Jezus jest tą jedyną drogą do Ojca. Ale tu pojawia się kolejne ważne pytanie, kolejna ważna kwestia. Czy wystarczy wierzyć w Jezusa, aby być chrześcijaninem i przez to być częścią chrześcijaństwa? Czy wystarczy wierzyć w cokolwiek odnośnie Jezusa? Bo o to mi chodzi, tak? Bo że trzeba wierzyć w Jezusa, to jest jasne, ale czy trzeba wierzyć w cokolwiek, żeby uważać się za chrześcijanina? Gdyby zapytać na przykład ludzi w naszym kraju o to, czy wierzą w Jezusa, to jestem przekonany, że bardzo wielu by odpowiedziało pozytywnie, że tak. Ale gdyby zadać im pytanie, a co konkretnie wierzą odnośnie Jezusa, no to tutaj odpowiedzi pojawiłyby się różne. Zresztą jakiś czas temu, kilka lat temu, zostało wykonane badanie przez Kościół rzymskokatolicki, w co wierzą katolicy. I się okazało, że jeżeli jest w narodzie 95% bodajże katolików, 85% z nich wierzy w Boga. Czyli już mamy 10% ateistów w Kościele rzymskokatolickim i tylko 48% z tych przebadanych wierzyło w zmartwychwstanie Jezusa. Więc połowa katolików, czy przebadanych, nie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa. Więc pytanie, czy w związku z tym to, że wierzymy coś odnośnie Jezusa, czyni nas chrześcijanami? Czy jeżeli wierzymy, że On po prostu żył kiedyś, 2000 lat temu w Palestynie, to czy już nas czyni to chrześcijanami? Czy to wystarczy, żeby mówić o sobie jako chrześcijanin? Bo taka osoba niekoniecznie musi wierzyć, że Jezus umarł na krzyżu, że umarł za nasze grzechy, że zmartwychwstał. Więc czy można być chrześcijaninem, nie wierząc w zmartwychwstanie? Patrząc na nauczanie Biblii, trzeba powiedzieć, że nie można być chrześcijaninem, nie wierząc w zmartwychwstanie Jezusa. A sam fakt, że ktoś wierzy, że Jezus żył na ziemi w danym czasie, w danym miejscu, jeszcze nie czyni nikogo chrześcijanina. To nam pokazuje, że możemy mieć różne Ewangelie, różne dobre nowiny o Jezusie Chrystusie, ale nie każda dobra nowina o Jezusie Chrystusie czyni nas chrześcijanami. Nie każda dobra nowina o Jezusie jest tą właściwą wiarą, tą właściwą Ewangelią, która czyni nas chrześcijanami. Jest tą jedyną drogą do Ojca. Apostoł Paweł w liście do Galacjan ostrzega nas przed innymi Ewangeliami, innymi dobrymi nowinami. Dlaczego nas ostrzega? Ponieważ Kościół w Galacji miał problem z inną Ewangelią. Tak, chrześcijanie, którzy słyszeli Ewangelię, którzy stali się Żydzi, którzy stali się chrześcijanami, czy poganie może tak, którzy stali się chrześcijanami, zaczęli do kościołów w Galacji przybyli Żydzi, którzy zaczęli mówić: Chrystus oczywiście jest potrzebny do zbawienia, ale oprócz Chrystusa potrzeba coś jeszcze. Potrzeba, żebyście przestrzegali prawa Mojżeszowego. Musicie się obrzezać i musicie przestrzegać tych różnych praw, które prawo Mojżesza nakazuje. Bez tego to zbawienie, to nie ma zbawienia w Chrystusie. Więc zaczęli dodawać do Ewangelii. I apostoł Paweł ostro przeciwko temu wystąpił i napisał: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba, głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam. Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czym są inne Ewangelie? Czym są inne dobre nowiny? Są wypaczeniem tej jednej prawdziwej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, którą głosili apostołowie. Innej dobrej nowiny poza tą o Panu Jezusie Chrystusie nie ma. To znaczy, że te inne Ewangelie mogą też mówić o Jezusie, mogą też przywoływać pewne fakty z życia Jezusa, ale będą wypaczać generalnie osobę Jezusa i Jego dzieło. W jaki sposób ujmą od tego, kim On jest i co zrobił, albo w jaki sposób dodadzą do tego, kim On jest i co zrobił. Więc będą zniekształcać Jezusa Chrystusa i przez to będą głosić innego Chrystusa. W związku z tym te inne Ewangelie będą właśnie miały te elementy prawdy w sobie. Można tak założyć. Ale to, że coś ma element prawdy w sobie, jeszcze nie jest prawdą. Półprawda pozostaje ciągle półprawdą albo kłamstwem. Nigdy nie będzie prawdą. Dlatego Paweł tak ostro i to dwukrotnie mówi, ale choćby nawet ktoś z nas, czyli nawet on sam, albo sam anioł z nieba głosi wam dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Dlatego też wydaje mi się, że warto zagłębić się w tę kwestię. Wydaje mi się, że warto postawić sobie zasadnicze pytanie, w jaką Ewangelię wierzę. Jaka jest moja dobra nowina o Jezusie? Czy wierzę w dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, czy też wierzę w wypaczonego Jezusa i wypaczoną dobrą nowinę o Nim? Czy wierzę w prawdziwą Ewangelię, czy wierzę w kłamstwo? Są to kluczowe pytania, ponieważ odpowiedź na nie mówi nam, czy faktycznie jesteśmy częścią chrześcijaństwa, czy też wydaje nam się, że jesteśmy częścią chrześcijaństwa. A ma to ogromne znaczenie dla naszego związku z Bogiem. Bo relacja z Bogiem, związek z Bogiem nie może opierać się na kłamstwie, na fałszu. On musi się opierać na prawdzie. I ma to związek dla naszej wieczności. Jeżeli idziemy za innym Chrystusem, to podążamy do innego Boga. A ma to skutki w wieczności. Inna Ewangelia przedstawia innego Chrystusa, a inny Chrystus prowadzi do innego Boga. Dlatego tak kluczowe jest, aby wierzyć w Tego, którego posłał Bóg i którego Bóg wzbudził z martwych. Ten prawdziwie jest Zbawicielem grzeszników. Zatem zobaczmy, jaka Ewangelia jest prawdziwą Ewangelią. Więc na początku tego rozdziału dowiadujemy się o tym, że Duch Święty nakazał oddzielić Pawła i Barnabę do pewnej służby, do której powołał ich Bóg. Jaka to była służba? Była to służba głoszenia Słowa Bożego, była to służba głoszenia drogi pańskiej, albo inaczej możemy powiedzieć, że była to służba głoszenia Ewangelii, czy inaczej dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. I widzimy, że Paweł wraz z Barnabą udali się na Cypr i tam głosili Słowo Boże Żydom i poganom tam mieszkających. I Łukasz nie mówi nam, co konkretnie Paweł i Barnaba głosili na Cyprze, ale tego dowiadujemy się z fragmentu, który przeczytaliśmy dziś. Możemy być pewni, że to, co Paweł i Barnaba głosili w Antiochii Pizydyjskiej, czyli to, o czym czytamy w naszym fragmencie, to samo głosili na Cyprze, to samo głosili w każdym innym miejscu, do którego się udali. I potwierdzenie to znajdujemy w Dziejach Apostolskich, w listach, ponieważ to nie jest jedyny moment, gdzie Łukasz odnotowuje, co było głoszone. Więc możemy to zweryfikować, sprawdzić. Więc wszędzie tam, dokąd Paweł się udał, głosił Chrystusa i to ukrzyżowanego. I widzimy, że do tego przesłania przyznawał się Bóg. Do tego, co głosili apostołowie, Bóg się przyznawał. Powiedziałem wcześniej o prokonsulu Sergiuszu Pawle. Powiedziałem o tym fałszywym proroku Bar-Jezusie. Paweł powiedział do tego fałszywego proroka, który próbował odwieść prokonsula od wiary, że oślepnie. I tak się stało. Bar-Jezus oślepł, że stracił wzrok. W ten sposób Bóg przyznał się do tego, co głosił apostoł Paweł. I tak samo widzimy, że Bóg przyznawał się do tego, co głosili inni apostołowie, a wszyscy oni głosili jedną i tę samą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Więc ich Ewangelia jest tą jedyną prawdziwą. Więc jeśli chcemy stać się chrześcijanami, to musimy tę właśnie Ewangelię apostolską przyjąć, a nie jakąś inną. Jeśli chcemy stać się chrześcijanami, to musimy ją zrozumieć. Musimy ją usłyszeć najpierw, zrozumieć i uwierzyć jej. Ale skąd mamy wiedzieć, która Ewangelia jest tą prawdziwą, a która jest tą inną Ewangelią, od której powinniśmy uciekać za wszelką cenę. Jak odróżnić oryginał od fałszywki? Szymon pracował w kantorze, więc od niego się nauczyłem, że jeżeli chce się odróżnić fałszywkę od oryginału, czy oryginał od fałszywki, to trzeba co zrobić? Najpierw trzeba się nauczyć bardzo dobrze oryginału, bo fałszywek jest mnóstwo, więc można się uczyć fałszywek, ale za chwilę pojawi się jakaś nowa i nie rozpoznamy jej, ale bo będzie miała jakieś nowe cechy, których wcześniej nie widzieliśmy, ale jeżeli nauczymy się dobrze oryginału, jeżeli zapamiętamy wszystkie jej cechy, jakie muszą spełniać wszystkie jakieś tam ukryte znaki, czy kryteria jakieś musi spełniać ten banknot, to bez problemu rozpoznamy fałszywy banknot. Znając oryginał, wiedząc jak wygląda, czym się charakteryzuje, będziemy w stanie rozpoznać fałszywy banknot. Podobnie jest z Ewangelią. Jeżeli będziemy wiedzieć, jaka jest prawdziwa Ewangelia, kiedy ją przyjmiemy i będziemy się jej trzymać, to wtedy bez problemu rozróżnimy fałszywą Ewangelię od prawdziwej. Więc trzymając się prawdziwej Ewangelii, trzymamy się prawdziwego Chrystusa. Jeśli idziemy za Chrystusem, to na pewno dotrzemy do Ojca, bo Jezus prowadzi do Ojca. Więc znając i trzymając się prawdziwej Ewangelii, będziemy w stanie rozpoznać inne Ewangelie. Dlatego chrześcijanie też od samego początku dbali o to, oni rozumieli tę kwestię. Na przykład już w pierwszym wieku pojawiały się inne Ewangelie, tak zwane Ewangelie gnostyckie, Ewangelia Tomasza na przykład jest takim przykładem i dzisiaj też odzywają się głosy, dlaczego ta Ewangelia nie jest w kanonie. Ale jak ktoś ją poczyta, a zna Ewangelię, tą kanoniczną, to od razu zobaczy, że bardzo dobrze, że jej nie ma w kanonie, bo pokazuje innego Chrystusa. Chrystus biblijny nie zamieniał dzieci w świnie. Chrystus, kiedy ktoś go trącił, nie uśmiercał. A w Ewangeliach mamy kilka miejsc, gdzie Żydzi chcieli go ukamienować. Jezus nikogo nie uśmiercił, a w tych Ewangeliach gnostyckich jest mowa o tym, że na przykład ktoś szedł za małym Jezusem, bo to jest mowa o małym Jezusie, trącił go, więc Jezus go uśmiercił. Bez sensu, tak? Jest inny Chrystus, więc pojawiały się inne Ewangelie i Kościół dbał o to, żeby chronić tę Ewangelię, którą wiedzieli, że jest prawdziwa, bo pochodzi od apostołów. Dlatego w kanonie nie znalazły się te Ewangelie, tylko znalazły się te kanoniczne cztery Ewangelie. Przy okazji no jest to słowo Ewangelia, które oznacza dwie różne rzeczy. Ewangelia, gatunek literacki, tak? Czy księga, jak mamy w Biblii, ale też Ewangelia, które oznacza inaczej dobra nowina. Więc tutaj może pojawić się ten problem, że mówimy Ewangelia, ale czy chodzi o Ewangelię Marka, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, czy chodzi o Ewangelię bardziej taką w pigułce, czyli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, więc raczej posługuje się tą drugą opcją, że Ewangelia to dobra nowina o Jezusie Chrystusie, ale trzeba pamiętać, że Ewangelia to też gatunek literacki, to jest księga w Nowym Testamencie. Więc pojawiały się różne Ewangelie, nie wiem, ktoś zliczył, po około 60 czy ponad 60 różnych gnostyckich pism odkryto dotyczących Nowego Testamentu, więc Kościół walczył z tym, uznawał to za heretyckie i oczyszczał generalnie pole. Więc problem był i dzisiaj ten problem nie zniknął, ponieważ też się pojawiają różne Ewangelie, są odgrzewane, brzydko mówiąc, stare kotlety, tak? I też są próby, żeby te Ewangelie gnostyckie na przykład mówiły nam, jaki był Chrystus, a żeby odrzucić te Ewangelie kanoniczne. Więc to nie jest problem odległy, to jest problem dzisiejszego dnia, nasz problem. Dlatego właśnie trzeba, no jest to ważna kwestia, żeby wiedzieć, umieć rozróżnić prawdę od fałszu. Więc jak odróżnić? No znając prawdziwą Ewangelię. A żeby wiedzieć, jaka jest prawdziwa Ewangelia, to trzeba zobaczyć, co apostołowie głosili. I w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, Łukasz podaje nam, co Paweł i Barnaba głosili, czyli co zawierało się w tej dobrej nowinie, którą oni głosili. I przyjrzyjmy się jej, żeby zobaczyć właśnie, co głosili. I tak z tego fragmentu możemy wyodrębnić kilka elementów. I w wersetach od 16 do 25 Paweł prowadzi swoich słuchaczy przez historię narodu żydowskiego, ale prowadzi ich w specyficzny sposób. Paweł chce im pokazać, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem i Zbawicielem, który był zapowiedziany w Starym Testamencie i o którym mówił prorok Jan Chrzciciel, który bezpośrednio poprzedzał przyjście Chrystusa. W wersetach od 27 do 29 Paweł mówi o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Jerozolimie. Były to wydarzenia związane z ukrzyżowaniem i śmiercią Jezusa. Wszystko to, co to wcześniej było napisane w Piśmie, więc śmierć Jezusa była wypełnieniem proroctw. Chrystus umarł według Pism. W wersetach od 30 do 37 Paweł mówi o zmartwychwstaniu Jezusa. Mówi o świadkach tego wydarzenia, ale pokazuje też, co Pismo Święte, co Stary Testament mówi odnośnie tej kwestii. Paweł pokazuje, że Chrystus zmartwychwstał według Pism. To znaczy, że Jezus jest Chrystusem, ale też, że Jezus jest Bożym Synem. I Paweł cytuje Psalm 2 na przykład. Coś tutaj mi się pomerdało. Tak, jest w psalmie drugim, Ty jesteś moim synem, ja Cię dziś zrodziłem. A to stwierdzenie o synostwie było dla Żydów bardzo jasne. Oni rozumieli, że Jezus poprzez to, że jest Synem Bożym, jest równy Ojcu. Jest równy Ojcu. Dlatego chrześcijaństwo, jakby Chrystus nakazał tą formułę chrzcielną, chrzcicie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli mamy kwestię Trójcy Świętej, co wcześniej się nie pojawiało. Więc Paweł pokazuje, że Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie jest nie tylko Chrystusem i Zbawicielem, ale też jest Bożym Synem, Panem, czyli równym Ojcu. I w wersetach 38 i 39 w pierwszej części Paweł mówi o tym, że w Jezusie Chrystusie jest przebaczenie grzechów, wszystkich grzechów. To przebaczenie jest związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Przebaczenie naszych grzechów jest w Nim z powodu krzyża, z powodu Jego śmierci i zmartwychwstania. Więc nie dość tego, że Jego śmierć i zmartwychwstanie były już wcześniej zaplanowane i zapowiedziane w Piśmie, to dochodzi nam jeszcze to, że były one konieczne, żeby nasze grzechy mogły zostać przebaczone. Więc ukrzyżowanie i śmierć Jezusa nie były bezcelowe. Nie były przypadkiem, nie były wypadkiem przy pracy, ale były wcześniej zaplanowane, zaplanowanym wydarzeniem, które rodzi konkretne skutki. Śmierć Chrystusa jest przebłaganiem za nasze grzechy. W związku z tym jest możliwość pojednania się z Bogiem. Jest ona w Jezusie Chrystusie. W Nim nasze wszystkie grzechy zostają przebaczone. I w wersecie 39 w drugiej części Paweł mówi, że to przebaczenie naszych grzechów otrzymujemy przez wiarę w Jezusa. W Nim każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia. Słowo usprawiedliwienie jest terminem wziętym z sądu. Kiedy sąd rozpoznaje czyjąś winę, to jeśli osoba jest winna, to sąd ją potępia i wyznacza karę, wskazuje na karę. Ale jeśli osoba jest niewinna, to taka osoba zostaje przez sąd usprawiedliwiona, ogłoszona sprawiedliwą, ogłoszona bez winy i wypuszczona na wolność. Zatem każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, dostępuje usprawiedliwienia. Każdy, kto wierzy w Jezusa, zostaje ogłoszony sprawiedliwym. To znaczy, że wszystkie jego winy zostały usunięte. Jego grzechy zostały przebaczone i dzieje się to przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to możliwe dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu. A wiara jest zaufaniem. Jest związana z zaufaniem. Wiara jest związana z poddaniem się Jezusowi, jako Chrystusowi, jako Panu, jako Zbawicielowi. Wtedy właśnie On staje się naszym Panem. Wiara jest związana z odwróceniem się od grzechu i życiem w wierze dla Boga, właśnie podążając za Jezusem. Więc usprawiedliwienia przebaczenia grzechów dostępujemy, otrzymujemy przebaczenie grzechów wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I w końcu apostoł Paweł mówi o Bożej łasce. Jest o tym mowa w wersecie 43. Jest to pośrednio powiedziane, prawda, kiedy Paweł mówi, żeby trzymali się, żeby trwali w łasce Boga. Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, jest wyrazem Bożej łaski. Ewangelii nie dano nam, ponieważ zasługujemy na nią w jakiś sposób. Przebaczenie grzechu przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest nam dane z Bożej łaski. Nie jest ono z uczynków. Nie należało się ono nam w żaden sposób. Nam należała się kara za nasze winy, za nasze grzechy, więc to, że Bóg posłał swojego Syna na świat, aby był Zbawicielem grzeszników, aby umarł na krzyżu i zmartwychwstał, jest wyrazem Jego łaski i dobroci wobec nas. Przyjście Jezusa jest Bożym darem. A na dar nie można ani zasłużyć, ani zapracować. Dar jest niezależny od naszych starań i wysiłków. Dar nie jest nagrodą za coś, co zrobiliśmy dla Boga. Dlatego to wszystko, czego Jezus dokonał dla naszego przebaczenia, dla naszego zbawienia, można powiedzieć, jest wyrazem Bożej łaski. Więc mamy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie podaną w pigułce. Jezus jest Chrystusem, Zbawicielem, Bożym Synem, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i w Nim jest przebaczenie grzechów. To przebaczenie jest przez wiarę w Niego. I wszystko to jest wyrazem Bożej łaski. Kilka prostych punktów. I podane w pigułce. I to jest ta dobra nowina, którą głosili apostołowie, bo jeżeli popatrzymy w inne miejsca dziejów apostolskich i porównamy sobie z tym, co głosił Piotr, to jest to samo. To jest to samo. Więc to daje nam pewien zarys tego, kim jest Jezus, czego dokonał i jaka powinna być nasza odpowiedź na Jego wezwanie. I to jest dopiero, może być, początek nauki o Jezusie. Resztę mamy opisane w Piśmie. Czytając Pismo, możemy uzupełniać luki, ale nie możemy nic dodawać lub odejmować od tego, co jest tu powiedziane. Prawdziwa Ewangelia nie mówi nic mniej lub nic więcej ponad to, o czym tutaj przeczytaliśmy. Prawdziwa Ewangelia może tylko bazować na tym i wyjaśniać to głębiej. To, o czym mówi tutaj apostoł Paweł. Prawdziwa Ewangelia jest zgodna z tymi punktami we wszystkim. Bazuje na tych punktach, wyjaśnia te punkty. Jeśli śledzimy wszystkie właśnie momenty w dziejach apostolskich, gdzie zwiastowana jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, to wszędzie będziemy mieli to samo. W różny sposób, ale to samo. Te elementy będą podkreślane. Więc wróćmy do naszego kluczowego pytania. W jaką Ewangelię wierzysz? Bo w jakąś każdy z nas wierzy. Każdy człowiek w coś wierzy, więc każdy człowiek wierzy w jakąś dobrą nowinę. Dla jednego będzie to dobra nowina o Jezusie, dla kogoś innego będzie to dobra nowina o nauce, dla kogoś innego dobra nowina o ewolucji, a jeszcze dla kogoś innego dobra nowina nihilizmu. Więc każdy w coś wierzy. Więc co jest Twoją dobrą nowiną? Co jest Twoim Chrystusem w cudzysłowie? Co jest Twoim w cudzysłowie Zbawicielem? Jeśli uważasz się za chrześcijanina, to kiedy patrzysz na to, co głosili apostołowie, to czy jest to też Twoja dobra nowina o Jezusie Chrystusie? Czy taką Ewangelię przyjąłeś do swojego życia? Czy w takiego Jezusa uwierzyłeś, czy uwierzyłaś? Czy za takim Jezusem podążasz w swoim codziennym życiu? Czy Jego naśladujesz? Czy Twoja Ewangelia jest zgodna w 100% z Ewangelią głoszoną przez apostołów? Czy jest zgodna we wszystkich punktach? Czy może gdzieś są jakieś różnice? Więc zatrzymaj się, zastanów nad tym, w co wierzysz odnośnie Jezusa. Spróbuj zdefiniować swoją Ewangelię, swoją dobrą nowinę. Zacznij od postawienia pytania, kim dla mnie jest Jezus? Czy jest Bogiem w ciele, czy tylko zwykłym człowiekiem, albo może jakąś osobą mityczną? wytworem ludzkiej wyobraźni. Następnie zada sobie pytanie o to, czego dokonał. W co wierzysz odnośnie jego śmierci i zmartwychwstania? Postaw sobie pytanie odnośnie przebaczenia grzechów. Czy szukasz przebaczenia grzechów w Jezusie poprzez wiarę w Niego, czy może szukasz Go we własnych uczynkach i staraniach? A może szukasz gdzieś indziej, na przykład w byciu dobrym człowiekiem, moralnym człowiekiem? Jakie miejsce ma Jezus w twoim życiu? Jak na nie wpływa? Czy w ogóle wpływa? Jakie znaczenie w twoim życiu ma Jego nauczanie? W końcu zadaj sobie pytanie, czy jesteś w Bożej łasce? Czy zbawienie upatrujesz wyłącznie, czy też przebaczenie grzechów upatrujesz wyłącznie w Jezusie, czy jest to Jezus plus coś, albo łaska plus coś? Jeśli jest to Jezus plus uczynki, Jezus plus coś tam, to już nie jest Boża łaska. Jest to Boża łaska plus. Tak? To już zmienia postać rzeczy. Jest to już dodanie lub odjęcie czegoś z tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, a wtedy to już jest inna Ewangelia. Jest to inny Chrystus, który prowadzi do innego Boga. Zadaj sobie te wszystkie pytania i zobacz, w których punktach twoja Ewangelia jest zgodna z tym, co wierzyli apostołowie i co głosili apostołowie, a w których punktach nie jest zgodna z tym, co oni głosili. Więc zachęcam cię bardzo mocno, żebyś skonfrontował swoje przekonania, żebyś sam zobaczył, przekonał się, czy wierzysz w prawdę, czy w kłamstwo. Sam zobacz, czy twoja Ewangelia jest prawdziwa, czy może przekręcona. Sam zobacz, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Przyjrzyj się, czy czasem twoja Ewangelia właśnie nie jest dobrą nowiną o dobrych uczynkach. To jest szczególnie nasz krajowy kontekst. Albo czy twoja Ewangelia nie jest dobrą nowiną o jakichś innych pośrednikach do Boga. Albo czy twoja Ewangelia nie jest dobrą nowiną o tradycji. Jeśli tak jest, to nie jest to dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Coś innego stanęło w miejscu, które Bóg zarezerwował wyłącznie dla swojego Syna. On jest Zbawicielem, niedobre uczynki. On jest Zbawicielem, inni pośrednicy. On jest Zbawicielem, a nie tradycja. Bóg wyznaczył Jezusa, swojego Syna, aby był pośrednikiem do Niego, aby był drogą do Niego, aby był życiem, prawdą, aby był Panem. Ale też zobacz, jeżeli chodzisz do jakiegoś kościoła czy zboru, to jaką Ewangelię głoszą w tym kościele? Jeśli głoszą inną Ewangelię, to głoszą też innego Chrystusa. Tym samym prowadzą ludzi na manowce w kontekście życia wiecznego. Więc z takiego kościoła czym prędzej uciekaj. Znajdź kościół, który trzyma się tej Ewangelii, która jest w Piśmie Świętym, którą głosili apostołowie i którą można czytać, rozumieć, tak? I można zweryfikować. Znajdź kościół, który trzyma się tej Ewangelii, którą głosili apostołowie i trzyma się Chrystusa i tej prawdziwej Ewangelii. I to jest wezwanie do nas, do każdego z nas, abyśmy trzymali się Chrystusa, ponieważ są inne Ewangelie, które są atrakcyjne, tak? Czy mogą być atrakcyjne, które mogą nas odwracać nasze oczy, nasze serce od Chrystusa, ale my potrzebujemy trzymać się Jego, ponieważ On, Jezus Chrystus, jest Bożym Synem i jest Zbawicielem grzeszników. Amen.